Czarny piątek, cyberponiedziałek. To są pewnie takie nazwy, które są wam znane. W dzisiejszym świecie nie brakuje okazji do kupowania rzeczy taniej i zewsząd zachęca się nas do konsumpcjonizmu. Jednak zarówno Czarny Piątek, jak i cyberponiedziałek i inne tego typu święta zakupowe bledną przy chińskim Shuangshi, czyli 11 listopada. To święto zakupów i to zakupów online jest największym tego typu wydarzeniem na świecie, a obroty, jakie są generowane w trakcie tego święta, przewyższają wyobrażenia większości ludzi. Dzisiaj chcielibyśmy wam trochę przybliżyć to, skąd Shuangshi się wzięło, na czym dokładnie polega, ile w tym czasie kupuje się rzeczy i ogólnie narysować taki trochę szerszy kontekst konsumpcjonizmu w Chinach. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy bardzo podziękować naszym patronom. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy na naszego Patronite'a. Znajdziecie nas na patronite.pl/maopowiedziane. Link do Patronite znajdziecie również w opisie odcinka.
A jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, to możecie też pisać na kontakt@maopowiedziane.pl.
Fajnie się składa, że o 11 nagrywamy dokładnie w ten dzień. Teraz właśnie siedzimy tutaj, jest 11 listopada, przed nami jeszcze dzisiaj zakupy, bo ja na razie jeszcze nic nie zamówiłam, ale mam tam parę rzeczy zapisanych. No ale może zacznijmy od tego, skąd w ogóle to święto się, święto w cudzysłowie, się wzięło.
Dzień singla w rozumieniu takim, jaki znamy go dzisiaj, czyli po prostu święto zakupów, narodził się w roku 2009, bo była to po prostu zorganizowana przez grupę Alibaba wielka wyprzedaż. Tylko czy właśnie rok 2009 jest początkiem święta singli, dnia singla, czy ogólnie tej nazwy? Oczywiście, że nie. Grupa Alibaba po prostu sobie tę nazwę podebrała. Tutaj myślę, że nie ma co się oszukiwać, dlatego że samo to słowo, dzień singla, to święto i ta data, jego powstanie datuje się na rok 1993 i wcześniej nazywało się to Guangwenjie, czyli po prostu dosłownie dzień kawalera. Dlaczego dzień kawalera? Dlatego, że dzień singla, tak jak go dzisiaj znamy, został wymyślony właśnie w 1993 roku przez studentów studiujących na Uniwersytecie Nankińskim, Nanjing University, przez chłopaków, którzy mieszkali razem w akademikach. Tutaj w Chinach w ogóle ta kultura mieszkania w akademikach jest zupełnie inna niż w Polsce. Ona jest, myślę, że silniejsza i tutaj praktycznie każdy student mieszka w akademiku, nieważne czy ma pieniądze, czy ma ich mniej. Tego się nawet oczekuje, że jak się idzie na studia, to się mieszka w akademiku, żeby było to takie studenckie życie. I zresztą w latach 90. święto to, dzień singla, zaczęło roznosić się najpierw po innych uniwersytetach w mieście Nanjing, a potem po całym kraju. I rzeczywiście na końcu lat 90. święto singla, dzień singla był takim szeroko obchodzonym w Chinach świętem, głównie wśród studentów. Ale co symbolizuje 11 listopada? No 1111, czyli czterech singli. Tylko że też na początku to święto, raz, że chodziło w nim o to, żeby celebrować tę swoją tożsamość singla, na przykład poprzez kupienie sobie jakiegoś prezentu, ale niekoniecznie, bo na początku to święto nie miało zakupowego wymiaru, to również organizowane były imprezy, na które przychodzili single i na których można było na przykład poznać innego singla.
Okej, czyli rozumiem, że to mają być takie trochę antywalentynki, że tak jak w walentynki, i Chińczycy mają oczywiście jeszcze wiele swoich takich.
Chińczycy mają z 5 walentynek.
Walentynek.
Tak.
Właśnie na walentynki, no to wtedy albo kupujemy prezent ukochanej osobie, albo z tą osobą idziemy razem, nie wiem, na jakąś kolację, czy coś takiego. No to wtedy ten dzień singla ma być takim odwróceniem tego, kiedy możemy kupić prezent samemu sobie i samemu wybrać się po prostu na jakąś imprezę i coś tam świętować.
No ale przy okazji tej historii z Uniwersytetu Nankińskiego, oczywiście to jest tak troszeczkę legenda, chociaż faktycznie to tam gdzieś możemy doszukiwać się genezy tego dnia singli, czy dnia singla. Natomiast tam był trochę taki szerszy kontekst społeczny, dlatego że on miał wyjść naprzeciw tym negatywnym konotacjom związanym z byciem singlem mężczyzną, zanim to faktycznie ten dzień zyskał taki wymiar komercyjny. To chodziło o to, żeby z tego faktu bycia singlem czerpać jakąś dumę, bo wiadomo, że ci młodzi mężczyźni, kiedy oni wracali do domów, musieli się spotykać z tymi pytaniami, a kiedy, czy masz już tam jakąś dziewczynę na
oku?
A
ja ci kogoś zapoznam
a
tutaj.
A jeżeli nie, to tutaj już czeka taka, znasz ją, córka tych i tamtych, więc pewien taki sposób reakcji na te oczekiwania i presję społeczną się wykształciło.
Na Zachodzie mówi się bardzo dużo o pozostawionych kobietach, tak? Leftover women. Bardzo dużo anglojęzycznych, nawet polskojęzycznych artykułów się ukazało na ten temat. Tylko ja mam wrażenie, że mimo wszystko to jest bardzo mocno w Polsce spłycane i jeżeli chodzi o te tak zwane shengnyu, czyli resztki, tak? Leftover women, to nie do końca jest w Polsce rozumiane. Dlaczego ja tak myślę? Dlatego, że w Polsce bardzo często te shengnyu rozumie się przez pryzmat tych wykształconych kobiet z tego Szanghaju, które są po studiach, zarabiają górę pieniędzy i one siedzą w tych swoich domach, które sobie, w tych swoich mieszkaniach za 5 milionów, które sobie pewnie same kupiły i płaczą, że nie ma żadnego kawalera, który by je chciał. Czy
no,
to tak wygląda?
Nie, zdecydowanie to tak nie wygląda. Już o tym wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, że te kobiety są singielkami z wyboru. One są singielkami z wyboru, ponieważ tutaj mówimy zwłaszcza o tej grupie kobiet, które są z dużych ośrodków miejskich, które są dobrze wykształcone, często wykształcone też za granicą, mają generalnie dobrze płatne prace, kariery i tak dalej. Te kobiety, one nie chcą iść na kompromisy w związkach, i zwłaszcza, że jeszcze w Chinach jest taka kultura, że kobieta powinna tak jakby marry up, że ona powinna wyjść za mąż za kogoś, kto jest troszeczkę lepiej sytuowany niż ona. Więc te kobiety bardzo często nie chcą wiązać się z mężczyznami, którzy są w troszkę gorszej sytuacji, są na przykład gorzej wykształceni, tak? A oczywiście mężczyzn w Chinach jest o wiele więcej niż kobiet i zdecydowana większość tych mężczyzn singli nie jest z dużych miast, tylko jest właśnie z małych miejscowości, a szczególnie ze wsi.
Zgadza się, a ten fenomen shengnyu to jest coś, o czym mówimy mimo wszystko nie w takich miastach jak Szanghaj. O tym zresztą słyszałam ostatnio na zajęciach, takich zajęciach o współczesnym społeczeństwie chińskim. To znaczy profesor powiedział nam, że mimo wszystko o tych leftover women, czyli shengnyu, mówimy w większości odnosząc się do miast średnich i mniejszych, bo tam to wygląda właśnie w ten sposób, że kobiety jadą na przykład do miasta się kształcić, po czym często wracają do swojej małej miejscowości i tam obejmują jakąś taką niezłą posadę, na przykład gdzieś w urzędzie, czy nie wiem, dostaną jakiś taki całkiem okej partyjny stołek, po czym w tamtych okolicach, skąd one się wywodzą i gdzie one mieszkają, no na przykład są sami mężczyźni rolnicy, których te kobiety po prostu nie chcą, bo oni są słabo wykształceni i te kobiety czują, że może w mieście byłyby w stanie kogoś znaleźć, ale też wcale nie byłoby to łatwe, bo mężczyźni z miast nie bardzo chcą wchodzić w związki z kobietami z małych miasteczek czy wsi, a te kobiety nie chcą mężczyzn ze wsi.
No to jest bardzo złożona kwestia, jeżeli chodzi o to zjawisko właśnie shengnyu. Też z tego względu, że bardzo duży wpływ na to ma zmieniająca się chińska gospodarka i to, w jaki sposób ona się zmienia, jakie możliwości ona tworzy dla kobiet i dla mężczyzn w tych mniejszych miastach, piątej, szóstej, siódmej kategorii, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Cały czas w tych mniejszych miastach dla osób mniej wykwalifikowanych jest więcej możliwości do zarobku i znalezienia pracy właśnie dla mężczyzn, ponieważ kobiety są ofiarami, w cudzysłowie, w większym stopniu pewnej automatyzacji produkcji, tak? No pomyślmy sobie o tym, że bardzo dużo kobiet pracowało chociażby w sektorze tekstylnym. W tym momencie oczywiście w tym sektorze dominuje automatyzacja i robotyzacja. Te kobiety niejako muszą wyjeżdżać do trochę większych miejscowości i wykształcenie jest właściwie ich jedyną szansą na to, żeby znaleźć pracę. W przypadku mężczyzn jeszcze tak nie jest. Oni cały czas mogą znaleźć pracę, czy to zostając nawet na wsi w rolnictwie, czy to w sektorze budowlanym, w sektorze produkcyjnym, gdzie cały czas jest jednak siła fizyczna, pewna taka wytrzymałość fizyczna jest wymagana.
Znaczy jest to ogólnie globalny trend, dlatego kobiety, bo nie mówimy tylko o wykształceniu jako o wykształceniu wyższym, pójściu na uniwersytet, ale też w ogóle o po prostu zdobywaniu jakichś konkretnych kwalifikacji. Dlaczego więcej jest kobiet lepiej wykształconych, lepiej wykwalifikowanych niż mężczyzn? Wynika to w dużej mierze z tego, że po prostu one bez tych kwalifikacji nie mają żadnych szans na rynku pracy.
Tak, no nie mogą nic, zostaną po prostu w domu z dzieckiem.
Nie będą mogły kompletnie na siebie zarobić, więc w jakiś sposób ta gospodarka ich do tego zmusza.
Więc jest to na pewno zazębiający się obszar z jednej strony problemów demograficznych, a z drugiej strony pewnych dysproporcji, które są już bardziej zniuansowane na poziomie gospodarczym, bo jeżeli mówimy o guangwen, czyli tych pozostawionych gołych gałęziach, tych mężczyznach, którzy zostają bardzo często gdzieś na wsiach w mniejszych, biedniejszych powiatach, to oczywiście to ma przede wszystkim związek z tym, że mężczyzn jest zwyczajnie więcej w Chinach.
Ale jeżeli, czy ten trend się odwraca?
No więc właśnie, więc jeżeli ktoś asocjuje te dysproporcje z jakimiś zamierzchłymi czasami, to nie może mylić się bardziej. Według cenzusu, który został w Chinach przeprowadzony w 2019 roku, grupą wiekową, w której dysproporcje płciowe są największe w Chinach, to grupy dzieci w wieku 10-14 lat oraz młodzieży 15-19 lat. I w tych grupach wiekowych wynosi 120 mężczyzn na 100 kobiet.
Ojej, czyli ta sytuacja
mnie zszokowała.
Tak, no i nawet teraz ta proporcja dąży do większego wyważenia, ale wciąż wynosi ona 114 urodzonych chłopców na 100 dziewczynek. Więc z jednej strony w tych największych miastach faktycznie nie ma tu już może tak dużego znaczenia, czy urodzi się dziewczynka czy chłopiec, natomiast w miastach mniejszych to wciąż ma gigantyczne znaczenie i wraz z pojawieniem się, czy rozpowszechnieniem się raczej technologii, które umożliwiają w okresie ciąży sprawdzenie płci, mimo że w Chinach jest to nielegalne, aby informować rodziców o płci dziecka do... Czy przez całą ciążę, czy to jest do któregoś trymestru? Już nie pamiętam.
Nie, przez całą ciążę.
Przez całą ciążę, prawda? Przez całą ciążę. Oczywiście przez drobne łapówki jest to standardowa procedura, że informuje się rodziców i wtedy taką selektywną aborcję oni wykonują i stąd te gigantyczne dysproporcje.
Nawet nie tylko przez drobne łapówki, ale istnieją po prostu gdzieś jakieś takie szemrane, parszywe gabinety, gdzie można iść do jakiejś kanciapy, mają tam sprzęt do USG, sprawdzają i mówią.
No generalnie nikt nie ma z tym problemu, tak, żeby tak, sprawdzić. No,
samo USG nie jest jakby skomplikowaną procedurą i z tego, co ja słyszałam, no to po prostu lekarze, którzy na przykład mogą otrzymać jakiś drobny prezent, takie dają nam wskazówki w stylu o... powinniście przygotować różowy pokój dla waszego dziecka. Nie tak, powiedzą tak, wprost, tak, że to jest dziewczynka albo chłopiec, ale jakby dadzą rodzicom przyszłym do zrozumienia bardzo mocno, jaka to jest płeć.
Tak, a chyba w podcaście jeszcze nie mówiliśmy, ale jest to akurat powszechna wiedza, że w Chinach lekarze wcale dużo nie zarabiają. Jest to raczej zawód, raczej praca o niskich zarobkach, więc każdy drobny, w cudzysłowie, upominek lekarza ucieszy.
Więc jeżeli mówimy o problemach demograficznych Chin, oczywiście mówimy o niskim przyroście naturalnym, natomiast problem dysproporcji, jeżeli chodzi o przedstawicieli płci męskiej w stosunku do płci żeńskiej, jest być może nawet równie istotny. Nie jest to coś, co ginie za horyzontem i jest produktem zamierzchłych czasów, ale jest to rzecz bardzo współczesna i Chiny będą z tym problemem mierzyć się przez najbliższe dekady.
Tak, no on się dopiero zaczyna. Kiedy ci chłopcy, którzy teraz są w wieku 14, 17, tak, 19 lat, kiedy oni zaczną dorastać i szukać partnerek, będzie gorzej.
Ale to wszystko kontrybuje do takiej sytuacji, w której mamy wiele osób, które są singlami. Oprócz tego, oczywiście, mamy wielu singli z wyboru. Czyli to jest bliższe temu, co powiedziałyście na samym początku. Ludzi, którzy świadomie wybierają bycie singlem. Dodatkowo w Chinach rośnie liczba rozwodów, co tak. Też jeszcze kilkanaście lat temu nie było zupełnie powszechną rzeczą, więc to mamy prawda. Też grupę osób rozwiedzionych, które są samotne, to źle brzmi, są singlami, tak? Żeby zobrazować trend w zakresie tego świadomego pozostawania singlem, to można chociażby spojrzeć na statystyki z ubiegłego roku, z 2020 roku, gdzie liczba zawartych małżeństw wyniosła jedynie nieco ponad 8 milionów, dokładnie 8 milionów 130 tysięcy, co jest spadkiem o 12%.
To jest malutko.
W stosunku do poprzedniego roku. Myśląc o Chinach, zazwyczaj mamy w głowie taki obraz standardowej chińskiej rodziny, standardowego chińskiego gospodarstwa domowego w formacie 2 plus 1. Tymczasem coraz powszechniejszym formatem chińskiego gospodarstwa domowego jest po prostu jeden, czyli jest to jedna osoba. I znowu tutaj wrócę do danych z cenzusu przeprowadzonego w 2019 roku. Odsetek takich gospodarstw wzrósł z 2,5% w 2000 roku do prawie 19%.
Czyli 10 razy tyle prawie.
No prawie tak. Przeliczając te procenty na dane liczbowe, łatwo dojść do konkluzji, że takich osób jest w Chinach około 100 milionów. Oczywiście najczęściej są to ludzie młodzi i ludzie starsi, co ktoś by słusznie zauważył, że jest to naturalne, no bo ludzie młodzi, oni jeszcze nie znaleźli partnera, ludzie starsi, często jeden z partnerów, jeden zmarł. Z małżonków zmarł. Natomiast to nie do końca tłumaczy tak radykalny wzrost, tak duży wzrost. I chociażby tutaj pomocną statystyką jest liczba zawartych małżeństw, o której wspomniałem. I wokół tego całego fenomenu bycia singlem wytworzyła się też taka ekonomia singli. I to Shuangshui, to takie 11-11, czyli ten festiwal zakupowy, o którym mówimy, jest tak bardzo luźno już teraz związany z tym fenomenem, ale są to gdzieś rzeczy, które się przenikają, ale jest to w ogóle widoczny trend, jakby adresowanie pewnych usług dla singli. No nawet ostatnio zwróciliśmy na to uwagę, Weronika chyba to o tym mówiłaś, że w Haidilao, tak, czyli największej sieci hotpotów w Chinach, hotpot jest to, no,
ciężko danie, to jeść samemu.
Które, no, jest od zawsze w Chinach utożsamiane z dużym posiłkiem w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, w gronie towarzyskim. Tymczasem Haidilao oferuje hotpoty dla jednej osoby. I jest to, wydaje mi się, dosyć znamienne.
Można przyjść, będąc jedną osobą, do Haidilao. Ja kiedyś wpadałam do Haidilao sama, bo miałam Haidilao zaraz prawie że naprzeciwko domu. I jak była druga w nocy i coś mi się chciało jeść, to szłam do Haidilao. I tam jest tak, że jak się przyjdzie samemu, to naprzeciwko ciebie się zasadzają misia. Naprawdę, takiego wielkiego, pluszowego misia.
To niedługo będzie tak, jak nie wiem, czy pamiętacie, w tej japońskiej, jest jakaś jedna taka miejscowość japońska, ale to akurat jest związane ze starzejącą się populacją i wyludnianiem się tych miejscowości, gdzie tam stawiano w różnych miejscach takie lalki, które susadzano, nie wiem, na ganku jakiegoś domostwa, żeby będąc w tym mieście, chodząc po tym mieście, miało się wrażenie, że ktoś tu jeszcze żyje. Nie pamiętam teraz nazwy tej miejscowości, ale tak, to jest to prawdziwa historia.
No dobra, ale ile w trakcie tego Shuangshui, czyli dosłownie tej podwójnej jedenastki, 11-11, się wydaje? Jakie są obroty?
Shuangshui w rozumieniu takim alibabowym, czyli 11 listopada jako święto zakupów, super duże zniżki na platformach Alibaby, zaczęto organizować od roku 2009 i w roku 2009 konsumenci wydali około 10 milionów dolarów. Dużo, mało, no tak myślę, że dla osób po prostu może się wydawać, że to dużo, dla firm może się wydawać, że tak sobie, ale już w kolejnym roku było to 100 milionów dolarów, więc był to 10-krotny wzrost. To był rok 2010.
Ale hitem był oczywiście potrójny 11, bo to jest kolejny rok,
tak,
prawda?
Tak. To był hit. W roku 2011 mieliśmy potrójną 11 i wtedy wydano już 800 milionów dolarów. W roku 2012 były to 3 miliardy, w 2013 6 miliardów, potem 9 miliardów, 14, 18, 25 i w roku 2019 było to 38,4 miliarda i w zeszłym roku było to 75 miliardów dolarów.
Gigantyczny skok, więc COVID w żaden sposób nie pokrzyżował planów.
Tak, Weronika tutaj mówi o samej Alibabie, bo to od Alibaby się zaczęło, aczkolwiek
mam też dane JD.
No właśnie, bo to co ja chcę powiedzieć to, że w zeszłym roku Alibaba i JD na tych dwóch platformach wydano równowartość 115 miliardów dolarów, to było w zeszłym roku, czyli właśnie w trakcie kryzysu spowodowanego koronawirusem i tak dalej. I żeby to porównać, to w tym samym roku w Stanach Zjednoczonych w Czarny Piątek wydano 9 miliardów, a w Cyber Poniedziałek 10,8 miliarda dolarów. Tutaj ten rynek chiński i to, co się tutaj dzieje, to bije na głowę wszelkiego rodzaju wyprzedaży, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych.
Tak, no raz, że Chiny są po prostu o wiele, wiele większe niż Stany Zjednoczone, a dwa, że odkąd Alibaba zaczęła ze swoim Shuangxi, czyli tym 11-11 wychodzić za granicę, to kupują również konsumenci z innych krajów, nie tylko z Chin. Zresztą myślę, że większość osób, które nas teraz słuchają, wiedzą o czym mówimy, bo oczywiście w Polsce i na Zachodzie to się nie nazywa Dzień Singla czy Double Eleven, to się nazywa po prostu globalnie Święto Zakupów, tak? Brzmi to zabawnie, ale tym, akurat tym sformułowaniem Alibaba reklamuje swoje święto singla za granicą i jeżeli zbierzemy wszystkich tych konsumentów z Chin i zagranicy, szczególnie, że AliExpress wcale nie jest niszową platformą za granicą, no to zaczynają robić nam się potężne kwoty.
Zauważyłyście, że ten festiwal zakupowy został stworzony przez Alibabę. Później, faktycznie po paru latach, można było utożsamiać ten festiwal z dwoma firmami, czyli Alibabą i JD, ale obecnie według przeprowadzonych badań w tym roku konsumenci kupujący właśnie na 11.11 będą średnio kupować na czterech platformach. Więc widać tutaj rosnącą konkurencję i w tym kontekście...
A może raczej malejący monopol.
Malejący monopol to jest bardzo dobre określenie, dlatego że ono w pewien sposób wiąże się z planami Pekinu. Pekinu w sensie politycznym dla tego sektora i na to się nakładają też zmiany w prawie antymonopolowym. Ale akurat tutaj w tym kontekście to raczej sprowadziłbym to do nowych technologii stosowanych w oferowaniu produktów i tutaj możecie wrócić do naszego odcinka sprzed 3 tygodni bodajże o Douyinie, bo to właśnie Douyin, a także Kuaishou przez swoje streamingi zakupowe stały się gigantycznymi graczami. Alibaba i JD na pewno z rosnącym niepokojem widzą, jak duży wpływ także na 11.11, czyli to święto, na które te dwie platformy miały właściwie monopol, jak teraz Douyin i Kuaishou wchodzą na to ich terytorium.
Tak, zdecydowanie jeszcze te 5-6 lat temu to właściwie był wyścig dwóch koni, czyli właśnie Alibaby i JD. W tym momencie ten rynek już tak nie wygląda i też jakby to powoduje, że ten Shuangxi i ten Double Eleven, mimo tego, że cały czas jest olbrzymim wydarzeniem, jestem bardzo ciekawa, jakie będą statystyki w tym roku, no to jednak już konsumenci tutaj tracą ten taki wręcz chory entuzjazm do kupowania w tym czasie, bo wcześniej naprawdę ludzie zapisywali się na listy, nastawiali budziki, żeby wstać o północy, być pierwszymi, żeby kupić coś za niższą cenę. Teraz bardzo wiele ludzi mówi, że już nie czuje, żeby była taka potrzeba, bo jest dużo platform, na których mogą kupować rzeczy tanio przez cały rok, jest dostęp do produktów przez cały rok i właśnie te live streamingi zdecydowanie są tutaj bardzo istotne, ponieważ w trakcie tych live streamingów często jest tak, że przez jakiś tam czas wewnątrz tego streamu jest na przykład specjalna oferta i można coś kupić taniej. Więc zdecydowanie live streamingi tutaj weszły na tą scenę sprzedażową i no nie będą odpuszczać.
Zdecydowanie. Ja też pamiętam, jak powiedzmy 3-4 lata temu ludzie po prostu oczekiwali na północ, siedzieli, żeby tylko o północy kliknąć, to przejść do koszyka i zapłać za wszystkie zakupy. W ogóle to już było coś takiego, że przez 2 tygodnie przed Double Eleven się wkładało rzeczy do koszyka, kiedy to firmy mówiły, że o, bo 11.11 to będzie kosztowało tyle i tyle, więc ludzie zapełniali swoje koszyki, żeby o północy kliknąć, zapłać i wszystko to razem kupić. Mam wrażenie, że że w tym momencie trochę ten entuzjazm już minął, ale do tego wcześniej też wyglądało to w ten sposób, że bardzo dużo jakichś małych przedsiębiorstw się pod to Double Eleven po prostu podpinało, bo na przykład, nie wiem, była jakaś kawiarnia i mówili, że akurat 11 listopada będą lody za 11 juanów. Lody są w Szanghaju bardzo drogie, bo nabiał jest drogi. No ale właśnie chodzi o to, że bardzo dużo takich małych przedsiębiorstw, czy to jakichś restauracji, czy to małych sklepików, miało jakieś swoje rzeczy, jakieś swoje specjalności, często właśnie za 11 juanów. Pytanie tylko, czy te przedsiębiorstwa nie zostałyby za to pozwane, gdyby ktoś je podkablował. Jak myślicie?
A dlaczego miał być pozwane? Jest w tym coś nielegalnego, że na 11 listopada robi się zniżki?
Można w samych powiedzieć... zniżkach może nie.
Tak, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie tak. Jako, że Shuang Shiyi, czyli ten właśnie Shuang, to jest taki chiński znak na double, coś podwójnego, a Shiyi to jest właśnie 11, czyli double 11, to jest zarejestrowany trademark Alibaby. I każda firma, która użyłaby tego w swojej promocji, może zostać przez Alibabę pozwana. Tylko, że oni zrobili jeszcze większy krok, poszli z tym jeszcze dalej, bo w tym momencie Alibaba pozywa wszystkie media, które w ogóle pozwalają innym firmom reklamować hasłem Shuang Shiyi. Czyli na przykład, gdyby powiedzmy przyszła jakaś firma, nie wiem, Pinduoduo, i ta firma na przykład miałaby reklamę na jakimś portalu internetowym, to wtedy Alibaba pozwałaby i Pinduoduo oraz ten portal internetowy za to, że w ogóle pozwolił reklamować się konkurencji ich zastrzeżonym trademarkiem.
Jest to dla mnie bardzo ciekawe w kraju, w którym normalnie w centrach handlowych otwiera się fejkowe sklepy.
Wiem,
Supreme,
dokładnie,
że można kogoś...
Że tak niesamowite poszanowanie dla znaku towarowego właśnie ma miejsce i jakby egzekwowanie prawa z niego wynikającego w kraju, który słynie tutaj mrużę oko z respektowania prawa własności intelektualnej. No chociaż tak. Akurat to się zmienia w Chinach, tak mówiąc zupełnie
tak,
szczerze.
Tak, czy w Europie albo w Stanach Zjednoczonych byłaby w ogóle możliwość zastrzeżenia czegoś takiego jak Double Eleven?
Moim zdaniem byłoby to ciężkie, dlatego że nie wiem, czy jest wystarczająco dystynktywny jako podwójne 11, dlatego też i to jest bardzo istotne w tym kontekście, że tak jak zauważyła Weronika, to święto w sensie sformułowania i to, że ono istniało gdzieś w języku kolokwialnym, to występowało przed położeniem na tym ręki przez Alibabę. I to na pewno uczyniłoby to jeszcze cięższym, dlatego że nie jest to jakiś wysiłek intelektualny i twórczy Jacka Ma i pracowników Alibaby, żeby z konceptem Shuang Shiyi wyjść. Dlatego ja byłbym sceptyczny, czy akurat w Polsce czy w Europie taki znak towarowy można byłoby zastrzec. No ale wracając właśnie do tego, co mówiliśmy jeszcze przed chwilą. Ja pamiętam taką piosenkę w okresie boomu MTV, że video killed the radio star. Czy można, parafrazując, powiedzieć, że streamings killed the Shuang Shiyi star? Czy przez te streamingi, czy w ogóle możemy mówić o pewnym zachodzie tej ery wspaniałości, świetności 11-11, dnia singla?
Jeżeli patrzeć tylko i wyłącznie na statystyki z zeszłego roku, no to wydaje mi się, że na razie 11-11 bardzo dobrze sobie radzi. Ciekawe, jak będzie w tym roku, ponieważ ten rok w ogóle jest troszeczkę wyjątkowy.
No
tak?
Właśnie, bo to jest, warto chyba o tym powiedzieć.
Tak, to jest rok, w którym Alibaba miała pewne problemy w postaci wyjątkowo wysokiej grzywny do zapłacenia za złamanie prawa antymonopolowego. Mówimy o problemach w dostawie energii, mówimy o problemach w logistyce, mówimy o tym, że w ogóle przez COVID i politykę zero tolerancji dla koronawirusa jakby dochody i sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych w Chinach spadła. No więc są jakby jakieś takie rzeczy, które mogą się troszeczkę rzucić cieniem na to Shuang Shiyi w tym roku.
Ja też się zastanawiam, na ile ten dynamiczny wzrost, który w dalszym ciągu obserwujemy, jest wynikiem tego, że po prostu Alibaba zaczęła dynamicznie się rozwijać na nowych rynkach właśnie, czy to w krajach europejskich, czy to na przykład w Ameryce Południowej, gdzie rzeczywiście ludzie zamawiają masowo rzeczy z AliExpressu, i czy ten entuzjazm w Chinach trochę nie opada, albo przynajmniej nie jest taki, no taki ciągły, tak, że nie ma dynamicznego już wzrostu, a czy ten wzrost nie wynika właśnie z tego, że Alibaba jednak aktywnie wojuje na nowych rynkach?
Czy myślę, że jeżeli spojrzy się na statystyki po tym roku, to pewnie ta skumulowana sprzedaż dóbr będzie znowu wysoka, być może nawet zostanie pobity rekord, ale dlaczego ma się takie wrażenie, że ten entuzjazm gdzieś przygasa, to na pewno bardzo duże znaczenie ma tutaj próba uczynienia tego 11.11 no możliwie bardziej ekologicznym i możliwie bardziej przyjaznym pracownikom.
W ogóle myślę, że jest dużo takich sygnałów, które gdzieś tam nam pokazują, że w tym roku ten Shuangxi może mieć trochę mniejszy rozmach niż było to w latach poprzednich. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że w tym roku w porównaniu do lat poprzednich było w ogóle mniej reklam samego tego wydarzenia. Wcześniej to było tak zewsząd po prostu nas otaczało, przygniatało wręcz, musisz kupować, bo tutaj będzie okazja. W tym roku mam wrażenie, że było to trochę bardziej subtelne, ale z drugiej strony też ten 11.11 już tak się wbił po prostu w rytm życia tutaj, więc to już jest takie wydarzenie, które jest wszystkim znane. Uważam, że jest parę takich elementów, które możemy tutaj wyłuszczyć, które przyczyniają się do tego, że wiele firm e-commerce jednak starają się tutaj troszeczkę, no, trzymać głowę nisko, nie wychylać się, w tym sensie, że tak, żeby się nie wychylać. Ze względu na, no, kilka elementów, kilka takich obaw. Jedną z nich jest swego rodzaju rozprawienie się rządu z firmami technologicznymi. Przede wszystkim tutaj mówię właśnie o tym, co się stało z Alibabą, o tym, że została na Alibabę nałożona kara w wysokości 2,75 miliarda dolarów za łamanie prawa antymonopolowego. Drugą taką rzeczą są chińskie deklaracje względem emisji dwutlenku węgla i cały ten aspekt środowiskowy. A trzecią taką rzeczą jest kampania przeciwko nierównościom społecznym, co powoduje, że takie ekscesywne wydawanie pieniędzy i taki bezmyślny konsumpcjonizm, no, przestaje być w Chinach w dobrym tonie.
No właśnie, to może rozłóżmy sobie trochę, bo to jest kierunek, w którym ja zmierzałem z tym, co powiedziałem o tym aspekcie środowiskowym, pracowniczym. W jaki sposób te intensywne zmiany polityczne i nowe legislacje, nowe kierunki polityczne, które mają miejsce od początku tego roku, w jaki sposób one będą rzutowały na Dzień Singla?
No przede wszystkim Xi obiecał, że Chiny do 2060 roku staną się krajem, który będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to ten Dzień Singla wypada bardzo źle. Według Greenpeace w 2016 roku Shuangxi wygenerował 52 tysiące ponad ton dwutlenku węgla. Tylko i wyłącznie dlatego, że mamy do czynienia z tak dużą ilością samochodów dostawczych, które się rozjeżdżają po całym kraju, że po prostu te emisje skaczą tylko w ciągu tego jednego dnia.
No właśnie, to jest bardzo duży problem i nad nim chciałbym się pochylić. Stąd widzimy pewne zmiany i wydaje nam się, że nie ma już takiego entuzjazmu związanego z Dniem Singla, ale to wszystko przez to, że ten Dzień Singla został bardzo mocno rozłożony w czasie. W tym roku tak naprawdę na bardzo wielu platformach sprzedaż rozpoczynała się już 20 października. A to dlatego, żeby uniknąć skumulowania tego handlu i całej tej intensywności logistycznej w tak krótkim okresie, właśnie konieczność szybkiej dostawy powoduje, że często angażowane są samoloty chociażby, które są środki wysokoemisyjne w transporcie. W dodatku mówimy też o gigantycznym obciążeniu serwerów.
Nie bez znaczenia pozostaje tutaj kwestia tego, że te dobra trzeba w coś zapakować, tak? Mhm. Jak żeby je dostarczyć. I tutaj marnuje się bardzo duże ilości plastiku, papieru, wszelkiego rodzaju materiałów.
No i jest bardzo ciężko je segregować. Właśnie znowu przez to, że to wszystko było tak skumulowane w krótkim okresie, no było to bardzo ciężkie znów z perspektywy logistycznej przesegregować te śmieci. Więc znowu rozłożenie tego w czasie, ale też, i to są dodatkowe elementy używane, stosowane i wprowadzane przez firmy, czyli używanie bardziej przyjaznych ekologicznie, czyli nie używających tak wiele plastiku, form pakowania, to wszystko ma doprowadzić do tego, że on trochę zzielenieje w cudzysłowie. Ten festiwal.
W tym roku Alibaba też otworzyła takie specjalne stacje do recyklingu.
No właśnie, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, ale ci ludzie po prostu kupią to w innym czasie i jaka to będzie różnica? No właśnie nie do końca, bo esencją tego 11.11 jest trochę zmuszanie ludzi do kupowania rzeczy, których niekoniecznie potrzebują. Natomiast drugim bardzo istotnym elementem, który wynika z faktu skompresowania tak dużej ilości przesyłek w tak krótkim okresie jest to, że konieczne jest użycie bardzo wysokoemisyjnych środków transportu i mam tu na myśli przede wszystkim samoloty, bo tylko w zeszłym roku i tylko Alibaba musiała wyczarterować 3000 lotów, aby ściągnąć dobra z zagranicy dla chińskich konsumentów, którzy kupili je właśnie w związku z dniem singla. A do tego jeszcze dochodzi transport wewnątrz kraju. Naprawdę masa przesyłek. Próba dostarczenia tego wszelkimi możliwymi środkami, no bo wiemy, i to mówiliśmy już przy okazji jednego z naszych pierwszych odcinków o internecie, że Chińczycy nie lubią czekać na dostawę.
Tak, zgadza się.
Oprócz tego na pewno istotny jest element praw pracowniczych, gdzie ja obserwuję pewną zmianę, bo są też reformy, i to całkiem niedawne, dotyczące podniesienia warunków pracy tych takich gig workers, czyli takich pracowników dorywczych, którzy oczywiście wcale dorywczymi nie są, bo są to ludzie, którzy pracują często dużo więcej niż osoby na regularnych, pełnych etatach. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o osoby pracujące jako dostawcy, kurierzy. I ci ludzie, i to było głośne właściwie rok w rok, że oni mieli wyznaczone pewne bardzo wysokie i tak naprawdę ciężkie do zrealizowania progi dostaw. Dostawali zbyt dużo paczek. Oni oprócz ich rozwożenia, oni często muszą je ponumerować, rozłożyć po piętrach i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Mając na uwadze te zbyt wysokie obciążenie, rząd wymógł na firmach, aby jednak nie stosowały aż tak drakońskich wymagań, bardzo często nierealnych, dosłownie nierealnych do spełnienia przez firmy kurierskie. I to na pewno też ma znaczenie. Teraz ci ludzie mają trochę więcej czasu na to, żeby te przesyłki rozdystrybuować.
Tak, a pamiętajcie o tym, że wszyscy kurierzy praktycznie w Chinach jeżdżą albo na skuterach, albo na trójkołowcach. Mamy już listopad, jest zimno. Jeżeli ktoś jeździł skuterem na przykład po Chinach, to wie, że w zimę potrafi być naprawdę zimno, szczególnie od Szanghaju na północ. Oni muszą te paczki rozwieźć. A też bardzo często te skutery to są takie samoróbki, to znaczy skuter i z tyłu jest na taśmę jakoś przytwierdzony taki wielki kosz, w którym on, ten dostawca te paczki wiezie i jeżeli tych paczek jest za dużo, no to jest problem, żeby jechać. Do tego bardzo dużo wypadków komunikacyjnych.
Dokładnie, jest bardzo istotne.
Tak, odbywa się, chyba połowa wypadków komunikacyjnych już teraz w chińskich miastach odbywa się z udziałem dostawców na skuterach.
Tak, i niestety właśnie przez to, że oni się śpieszą, więc to jest kolejny element, jeżeli na 11.11 muszą w krótkim okresie dostarczyć wiele przesyłek, no to wiadomo, że oni będą gnali, często zmęczeni, nie przestrzegając przepisów i będą ofiarami wypadków. Na to się nakładają kolejne problemy tego, że ci ludzie bardzo często są pozbawieni ubezpieczenia, są pozbawieni możliwości egzekwowania, nawet ustalenia stosunku pracy. To są w ogóle jeszcze większe problemy. Sądy w Chinach są bardzo konserwatywne w tym względzie i z dotychczasowych prób pracowników, którzy próbowali właśnie, aby taki stosunek pracy został ustalony, sądy zazwyczaj wydawały wyroki niekorzystne dla tych pracowników, dlatego że zazwyczaj oni są zakontraktowani pośrednio do tego faktycznego pracodawcy, dlatego że oni są zakontraktowani do jakiejś agencji pracy. Więc tu się nakłada sporo problemów, które też Pekin próbuje rozwiązać i uważam, że rozciągnięcie właśnie w czasie tego 11-11 dnia singla też pomoże sytuacji tych ludzi.
W ogóle taka promocja nieskrępowanej konsumpcji, wydawania pieniędzy, to jest coś, co, tak jak mówię, zaczyna być passé. To znaczy, może niekoniecznie w kwestii samego wydawania, ale właśnie chodzi o to dążenie do tego wspólnego dobrobytu.
No tak, to na pewno. To też ma wpływ.
Powstała taka inicjatywa, która nazywa się Good for Good. I generalnie ona polega na tym, że Alibaba ma przekazać 1 juana za każdym razem, kiedy konsumenci udostępnią w mediach społecznościowych coś, co kupili w ramach tego programu, a dochód z tego zostaje przeznaczony na albo starsze osoby żyjące samotnie, albo dzieci, pozostawione dzieci, o których mówiliśmy wielokrotnie, tak? Których rodzice wyjechali do miast za pracą.
Bardzo ciekawe w tym wszystkim, muszę się pokusić o zgryźliwy komentarz, dlatego że bardzo często te dzieci są pozostawione, bo ich rodzice na przykład, przede wszystkim ojcowie, pracują jako dostawcy zatrudniani przez Alibaba, nawet pośrednio zatrudniani przez Alibabę, bo Alibaba zatrudnia ich przez agencję pracy. To tak.
Tak, tak, to celny komentarz, że ci ojcowie tutaj jeżdżą i nam dowożą te paczki.
Tak, no i właśnie też na osoby o niskich dochodach, czyli właśnie wykonujących między innymi te prace, które...
Jestem sceptyczny.
Pomagają Alibabie w ogóle budować to imperium, bo gdyby nie było tych osób pracujących w logistyce, a mówimy tutaj o masie ludzi, no to w ogóle ten sukces nie byłby możliwy.
Zacznijmy od podniesienia warunków pracy
tych
ludzi. Tak,
tak, płaćcie godne pieniądze dostawcom.
A nie 1 juana. Jeżeli chodzi o wpływ tych nowych regulacji na Dzień Singla w tym roku, to na pewno warto zauważyć też to, jak zmiany w prawie antymonopolowym, o których ty już to zasygnalizowałaś odrobinę wcześniej, Nadia, w jaki sposób one wpłyną na to, jak Dzień Singla wygląda w tym roku. W lipcu wprowadzono regulacje zabraniające blokowania linków sprzedażowych z innych platform. To znaczy teraz... WeChat nie może na przykład zablokować linka sprzedażowego z Taobao. Co więcej, w ogóle jeżeli chodzi o te dwie firmy, czyli Tencent i Alibaba, to ich współpraca naprawdę kwitnie w ostatnich miesiącach. Chociażby obecnie można się dzielić koszykami z Taobao na WeChat, a na wielu aukcjach na Taobao można płacić WeChatem. Poza tym właściwe agencje i ministerstwa zawsze wydają pewnego rodzaju instrukcje dla firm w związku z Dniem Singla. W tym roku chociażby zabroniono wymagania od sprzedawców, aby ekskluzywnie sprzedawali, promowali swoje produkty tylko na jednej platformie, oraz chociażby zwrócono się do platform, aby ograniczyć nadmierne reklamowanie produktów w formie SMS-ów, co wiecie też jest plagą.
Jest
w Chinach.
Tak, to ja mam wrażenie, że tutaj nikt nie wysyła sobie SMS-ów.
Ja w ogóle SMS-ów nie sprawdzam. Nie. SMS-y tutaj są tylko komercyjne tak naprawdę.
Tak, są komercyjne i jeszcze kody, żeby się zalogować do Wi-Fi.
Więc jeżeli ktoś czasem dostanę SMS-a z jakąś faktyczną informacją, której chciałem, ja zazwyczaj jej nie sprawdzę, dlatego że SMS to jest dla mnie po prostu jak kosz ze spamem.
Tak, tak, skrzynka, kosz.
Dokładnie.
No.
Jeżeli miałbym powiedzieć, już abstrahując od wpływu nowego prawa i nowych polityk na Dzień Singla, to uważam, że istotnym elementem, który warto zauważyć, i to też podkreślali analitycy, i to w ogóle widać w szerszym kontekście handlu w Chinach, że sprzedawanych jest coraz więcej produktów chińskich. I mówię tutaj też w kontekście marek premium, które kiedyś no jednak dominowały marki zagraniczne, produkowane również w Chinach, ale jednak marki zagraniczne, a teraz mamy coraz więcej firm, które sprzedają kosmetyki, droższą odzież, chociażby firmy produkujące taką droższą odzież sportową jak Anta czy Li-Ning właśnie. One są naprawdę realną konkurencją tutaj dla Nike czy Adidasa. Firmy, które sprzedają też wyposażenie domu, więc to jest coraz powszechniejszy trend. Taki patriotyzm zakupowy niejako.
No dobra, ale zawsze kiedy mówimy o Shuangshi czy Dniu Singla w Chinach, pojawiają się głosy, że no dobra, no to jest taki chiński Black Friday. Taki chiński Black Friday, bo to się tak kojarzy. Na Black Friday można kupić coś super tanio, na Shuangshi czy Dzień Singla też można kupić coś super tanio. Czy to jest tak 1:1 Dzień Singla i Black Friday? Bo ja bym powiedziała, że nie do końca. A jak wy sądzicie?
No. Nie, pierwszą podstawową różnicą między Black Friday a Shuangshi jest zdecydowanie to, że Shuangshi jest festiwalem zakupów online.
No właśnie.
Tak, i zawsze tak, taki jest. Był, bo o ile Black Friday może już teraz jest bardziej online niż kiedyś, ale Shuangshi się od online'u zaczął.
W Chinach to jest nawet trochę odwrotnie, że on czasami z tego online'u przeszedł w offline. No pójdziecie nawet do...
Lody za 11.
Tak, no na przykład do Carrefoura, Jialefu tutaj i tam będą po prostu produkty na półkach stało oznaczone jako na dzień singla Shuangshi, znaczy nie Shuangshi, ale 11-11, żeby tutaj nie
żeby
naruszać
się na Alibaba tutaj,
potencjalnego tak. roszczenia. Tak.
Tak, Alibaby. A jeżeli jesteśmy przy Alibabie, no to właśnie... Mimo wszystko dzień singla jest tutaj rozpoczęty, był rozpoczęty przez jedną firmę i w dalszym ciągu z tą jedną firmą się głównie kojarzy. Gdzie Black Friday czy w Stanach Zjednoczonych kojarzy się z jakąś jedną firmą, nie wiem, na przykład Walmart, też o czym warto wiedzieć, bo ja byłam raz na 11 listopada w siedzibie Alibaby w Hangzhou 3 lata temu, to Alibaba organizuje duże eventy. Totalnie jakby niezwiązane z kupowaniem, tylko są to po prostu eventy typu koncert. Zapraszają zagraniczne gwiazdy. Na przykład w 2017 roku był event w Mercedes-Benz Arena, gdzie był na przykład Jet Li, Nicole Kidman. Ogólnie zapraszają gwiazdy zagraniczne, jest czerwony dywan, jest koncert, do tego jest odliczanie, jest też taki licznik i wtedy ludzie zaciskają kciuki, żeby tylko pobito rekord.
No właśnie w tym roku dużo zeszli z tonu pod tym względem, ponieważ ta impreza ma być w studiu na żywo, ale bez publiczności i chyba nie planuje się jakichś specjalnych tam występów. W dużym kontraście do tego, o czym ty mówiłaś, na jednej z takich imprez była nawet Taylor Swift, więc no w tym roku zdecydowanie, tak jak mówię, wydaje mi się, że jednak Alibaba stara się aż tak nie rzucać w oczy.
To niekoniecznie dobrze wpasowuje się, tak jak powiedziałaś.
W obecny klimat polityczny.
Klimat polityczny tworzenia tego społeczeństwa wspólnego dobrobytu. Chociaż cały czas, to jest też taki dużo wewnętrznych kontrastów, bo ja sam przypominam sobie jeszcze dokumenty rządowe z początku tego roku, gdzie chcąc podnieść cały czas, zwiększyć tę konsumpcję wewnętrzną w Chinach, rząd wskazywał, że zwróciłem na to uwagę, bo uważałem dosyć ten dokument za karykaturalny jednak, dlatego że nie było tam nic napisane o tym, że należy podnosić świadczenia, czy uwolnić nieco pensje, co teraz już jest częścią agendy politycznej Xi Jinpinga. Natomiast wtedy pisało się głównie o tym, że powinno się w dalszym stopniu ułatwiać Chińczykom nabywanie dóbr. Naprawdę to zdanie mocno mi się wryło w pamięć, dlatego że zastanowiłem się jakby, jak można jeszcze uczynić to łatwiejszym, jakby drenowanie kieszeni Chińczyków, ale faktycznie tamten dokument tak twierdził.
No i w końcu wygląda na to, że partia odkryła klucz do sukcesu, żeby zwiększyć konsumpcję, należy zwiększyć siłę nabywczą konsumentów.
Ale żeby to faktycznie stało się ciałem i żeby te reformy większej redystrybucji, zwiększenia zamożności Chińczyków miały miejsce, to jest jeszcze długa, długa droga.
Jak mówiłeś, Piotr, o tych wszystkich dostawcach, o tych niskopłatnych pracownikach, którzy muszą się zaharowywać, jeździć, są ofiarami, są narażeni na wypadki komunikacyjne, to trzeba też powiedzieć o osobach, które pracują w tych firmach, które Double Eleven organizują, czyli głównie o osobach pracujących w Alibabie. Ja jak 3 lata temu brałam udział w takim evencie w siedzibie Alibaby w Hangzhou, to było właśnie podczas tego Double Eleven, to zauważyłam, że mnóstwo osób pracowało przez całą noc. To wyglądało w ten sposób, że 10 listopada zaczynał się event wieczorem tam i można było, ludzie, którzy mieli zaproszenia, mogli tam się rozbijać po tym biurze, mogli patrzeć, oglądać sobie, co tam się ciekawego dzieje, a osoby, które w Alibabie pracują, czyli osoby które mają bardzo dobre posady, bo to jest firma, w której ludzie chcą pracować, musieli pracować no co najmniej 15-16 godzin, bo to było tak, że praca się zaczynała po południu 10 i ona się kończyła rano 11. Dlaczego? Dlatego, że mogły paść serwery, mogło coś się stać. Musieli być ciągle w pogotowiu ludzie, którzy tam ogarniają te kwestie techniczne.
A teraz dochodzi do tego kolejny aspekt, czyli organizowanie tych streamingów, które trwają non-stop. I oczywiście, jeżeli myślimy o samych streamerach, czyli twórcach, osobach, które występują przed kamerą, domyślam się, że w przypadku większości osób ciężko będzie wzbudzić współczucie, no bo przecież występowanie przed kamerą to nie jest żadna praca, to wiemy. Natomiast możecie chociaż pomyśleć o ludziach z obsługi technicznej, tak makijażystach i tak dalej.
Dziękowcach.
To są ludzie, no, to są ludzie, którzy też muszą tam w tym studio siedzieć długimi, długimi godzinami przy okazji dnia singla.
Ja w tym roku byłam streamerką dla Alibaby i wyglądało to w ten sposób, że musieliśmy przyjść do studia o 2 w nocy, bo jako że był to stream do Polski, musieliśmy się dopasować jakby czasowo, żeby to było żeby to był polski wieczór, a osoby, które obsługiwały tego streama, bo ja przypomnę, że my byliśmy jednym z kilku tylko teamów jako team polski, był też stream arabski, był stream francuski, był stream taki długi, 3-godzinny po angielsku, taki globalny. Osoby, które obsługiwały te streamy, my się nie zmieniały.
Tak,
zmienialiśmy streamerów, tak? Czyli przychodziły osoby rozmawiające w różnych językach, ale osoby, które to nagrywały, które zajmowały się dźwiękiem, które zajmowały się, nie wiem, makijażem i tak dalej, to były osoby, które wszystkie te streamy musiały obsłużyć.
No dobra. Wydaje mi się, że poruszyliśmy tutaj wiele istotnych wątków związanych z dniem singla.
A macie jakieś plany zakupowe na dzisiaj?
Plany zakupowe. Ja chciałbym sobie suszarkę kupić nową, bo to już planowałem od długiego czasu, więc zobaczę, czy może są jakieś przeceny.
Ja miałam taki pomysł, żeby kupić sobie słuchawki, bo ostatnio zgubiłam, ale okazuje się, że nie ma promocji na te słuchawki, na które ja chcę, więc nie kupię jeszcze teraz, kupię może za jakiś czas. Ale potrzebuję też dużej kołdry, bo mam małą, więc kupię pewnie kołdrę i poszewki.
Ciekawe właśnie jest to, że dużo ludzi kupuje na Shuangshi takie rzeczy pierwszej potrzeby, no nie wiem, jakieś tam jedzenie dla kota w zapasie, albo jakieś, nie wiem,
a to teraz może
płyn do prania.
Przepraszam, że ci przerywam, ale mi się skojarzyło, że może w związku z tym robieniem zapasów jeszcze można zrobić zapasy
można
na ciężką,
zapasy.
Ciężką zimę.
Może warzywa jakieś będą w przecenie zaraz,
albo
ciężki.
Tuszę wieprzową, bo widziałem, że to
tuszki
dobrze.
Wieprzowe.
Tuszę, w sensie świniaka.
Widziałem,
że to
wszyscy
schodzi. No nie wiem, czy z was, którzy może widzieli takie alarmistyczne filmiki ludzi, którzy stoją z koszykami, gdzie te tusze świńskie są przewieszone właściwie w poprzek tych koszyków z dopiskiem, że to oczywiście ludzie się tutaj zabezpieczają na wypadek wojny, głodu, nie wiem, braku energii. Ja o tym mówiłem trochę więcej o genezie tego w naszym briefingu dla patronów. Myślę, że jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe z tegorocznego dnia singla, to na pewno też o tym powiem w kolejnym briefingu dla patronów. I w ogóle w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo naszym patronom i jeżeli chcielibyście takie briefingi otrzymywać, to oczywiście sprawdzajcie naszego Patronite'a patronite.pl/maopowiedziane.
To już chyba wszystko na dzisiaj o tej istnej bonanzie zakupowej. Widziałam gdzieś nawet takie określenie, że to jest orgia konsumpcjonizmu.
Wow.
Jestem ciekawa, jakie będą wyniki tegorocznego Shuangshi i dlatego, że ono będzie w wielu kwestiach inne od lat poprzednich. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie dzisiejszego odcinka Mało Powiedziane. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.